Dzień dobry Państwu. Przedmiotem mojej prelekcji będzie myśl polityczna Solidarności w latach 1981-1986. Okres ten dzieli się na dwa podokresy. Pierwszy podokres obejmuje czas stanu wojennego, który został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku, a zawieszony w grudniu 1982 roku. Całkowite zniesienie stanu wojennego nastąpiło w lipcu 1983 roku. Drugi okres obejmuje czasy normalizacji, w którym władza starała się wyeliminować społeczeństwo podziemne. I okres ten trwał do września 1986 roku. Wprowadzenie stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego zmieniło w sposób zasadniczy sytuację Solidarności. Związek został zdelegalizowany, działacze związku byli internowani bądź aresztowani, zwłaszcza ci, którzy brali udział w grudniowych strajkach. I właściwie można powiedzieć, że myśl polityczna, społeczna ruchu związkowego musiała jakby od początku czy od nowa dostosować się do nowej sytuacji. Najpierw ją rozpoznać, a potem zaproponować działaczom, członkom, aktywistom, którzy podejmowali działalność nielegalną w podziemiu, zaproponować jakieś formy działania. I w pierwszej połowie 1982 roku wyłoniły się zasadniczo takie dwie koncepcje działania. One określane są mianem krótki skok versus długi mars. Otóż po wprowadzeniu stanu wojennego i po stłumieniu strajków, które miały miejsce w grudniu 1981 roku, ukrywające się działacze Solidarności byli zwolennikami powtórzenia strajku generalnego. Strajku takiego, jaki miał miejsce w sierpniu 1980 roku. Zwolennikami tej koncepcji był Władysław Frasyniuk, który ukrywał się we Wrocławiu, Bogdan Lis, no i też nieoczekiwanie Jacek Kuro. Właściwie on w marcu 1982 roku wydał artykuł, czy napisał artykuł, który został przemycony z miejsca internowania, gdzie przebywał, tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia. W tymże artykule Kuroń po pierwsze proponował powołanie scentralizowanej podziemnej organizacji i ta organizacja w pewnym określonym momencie miała przystąpić do zorganizowanych ataków na ośrodki władzy. Temu miało towarzyszyć nawoływanie do podjęcia strajków w zakładach pracy. Celem tego zorganizowanego ataku miało nie być obalenie władzy, lecz dążenie do kompromisu. Właściwie biografowie czy specjaliści, którzy się zajmują myślą polityczną Jacka Kuronia, no nie potrafią, można powiedzieć, wkomponować tego jego artykułu w całokształt jego myśli politycznej. Jacek Kuroń był znany z powiedzenia, który miał wygłosić w 1976 roku, zamiast palić komitety, zakładajcie je, a tutaj nagle widzimy no, swego rodzaju taką wolę, dokonanie pewnej rodzaju wolty politycznej, zmianę koncepcji działań. Ale te propozycje Kuwonia zyskały wsparcie no, wśród innych działaczy związku, którzy może nie byli zwolennikami działań o charakterze zbrojnym czy działań z użyciem przemocy, ale na pewno byli zwolennikami ogłoszenia czy organizacji strajku generalnego, który miał władzę zmusić do kompromisu, do wypuszczenia internowanych i przywrócenia działalności związkowej. I takimi przygotowaniami do strajku generalnego miały być comiesięczne 15-minutowe strajki proklamowane w kolejne miesięcznice wprowadzenia stanu wojennego. I tego typu strajki miały miejsce w marcu 1982 roku. Jednakże problem był taki, że po pierwsze tego typu protesty były niewidoczne dla społeczeństwa, dlatego że jeżeli w jakimś zakładzie czy w jakiejś komórce dochodziło do strajku, no to z reguły pracownicy nie pracowali, ale też nie wywieszali na przykład biało-czerwonych flag. Tak więc, czy w danym zakładzie doszło do przerwy pracy, doszło do strajku, czy też nie, to było niewidoczne i dla społeczeństwa, i dla dziennikarzy zachodnich, i też zachodnie rozgłośnie typu Radio Wolna Europa nie mogły o tym informować. Po drugie, organizacja takiego strajku narażała działaczy Solidarności na represje. I konsekwencją tego było albo ich aresztowanie, albo internowanie, a część została, mogła być wyrzucona z pracy. Jakby w opozycji do koncepcji krótkiego skoku w pierwszej połowie 1982 roku narodziła się koncepcja długiego marszu. Ona była forsowana głównie przez Zbigniewa Bujarka i Wiktora Kulewskiego i według tych działaczy Solidarności związek powinien po pierwsze przybrać strukturę zdecentralizowaną. Bujak i Kulewski argumentowali, że taka struktura będzie trudniej zinfiltrowana przez Służbę Bezpieczeństwa, a po drugie te struktury związkowe powinny nastawić się na długotrwałą, koncepcyjną, edukacyjną pracę. I w jakimś tam okresie czasu, w jakiejś perspektywie czasowej, gdy kryzys społeczno-gospodarczy pogłębi się, no to wtedy te struktury wymuszą na władzy porozumienie. Ale generalnie związek powinien się organizować wokół pewnych konkretnych zadań, pewnych konkretnych kwestii, powinien podejmować działalność edukacyjną, samopomocową, gospodarczą. I znamienny był tytuł, w którym ta koncepcja została ogłoszona. Kulewski napisał taki artykuł pod tytułem Wojna pozycyjna. Ten artykuł zaczynał się od takiego stwierdzenia, że nie działamy w okresie przedpowstaniowym, ale w okresie popowstaniowym, czyli musimy po pierwsze być świadomym tego, że aktywność społeczna będzie spadać, no i jedynie to, co związek może zrobić, to powstrzymać spadek tej aktywności społecznej. No i jak to zwykle bywa, życie podpowiedziało inną, odbiły się dosyć szerokim echem w społeczeństwie, no i również w innych miastach Polski postanowiono na wzór warszawski organizować masowe demonstracje. Dlaczego? No po pierwsze, te demonstracje były stosunkowo bezpieczne, dlatego że trudno było zidentyfikować osoby, które brały udział w tych demonstracjach. Trudno było ich wyłapać, trudno było ich je zaresztować przez służbę bezpieczeństwa. Na pewno trudniej niż w przypadku strajku w zakładzie pracy. A po drugie, te demonstracje były spektakularne, były widoczne i dla społeczeństwa, i dla zachodnich dziennikarzy, no i w związku z tym również dla opinii społecznej na Zachodzie. Dlatego też we Wrocławiu w rocznicę, przepraszam, nie w rocznicę, ale w półrocznicę wprowadzenia stanu wojennego, czyli w dniu 13 czerwca 1982 roku, grupa działaczy związkowych pod przywództwem, przewodnictwem Kornela Morawieckiego postanowiła również taką demonstrację zorganizować. Jednakże organizacja takiej demonstracji napotkała na opór Władysława Frasyniuka, który był przewodniczącym Regionalnego Komitetu Strajkowego Dolny Śląsk. Próby porozumienia, spotkania, do których dochodziło pod koniec maja 1982 roku i na początku czerwca, nie doprowadziły do porozumienia. No i w związku z tym Kornel Morawiecki założył odrębną organizację, odrębne porozumienie pod nazwą Solidarność Walcząca, zrezygnował z redagowania związkowego pisma z dnia na dzień i w pierwszym numerze Solidarności Walczącej wydawanej we Wrocławiu nawoływał do zorganizowania manifestacji. Do tej manifestacji faktycznie doszło, wzięło w niej udział około 50 tysięcy osób. No i ten kierunek działania, można powiedzieć, że potwierdził słuszność obranej drogi, ten sukces w organizacji manifestacji zadecydował o tym, że grupa działaczy zgromadzonych wokół Morawieckiego założyła porozumienie Solidarność Walcząca, a później porozumienie przekształciło się w organizację. Jednakże ani próby organizacji strajków, ani manifestacje uliczne nie zahamowały likwidacji Solidarności. Tutaj trzeba dodać, że 31 sierpnia 1982 roku Solidarność wezwała do organizacji masowych manifestacji. No te manifestacje odbyły się w 67 miastach. Tak więc społeczeństwo działało, społeczeństwo było aktywne, ale jednak poziom tej walki, tego oporu nie był wystarczający, aby powstrzymać likwidację Solidarności. Do niej doszło 8 października 1982 roku. Wtedy władze zdelegalizowały formalnie niezależne samorządy, Związek Zawodowy Solidarność i powołały Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. W odpowiedzi tymczasowa komisja koordynacyjna wezwała do strajków protestacyjnych, do strajku generalnego, no ale te protesty odbyły się w kilku zakładach pracy. Tak więc właściwie można powiedzieć, że ta sama idea strajku generalnego, organizacji strajku generalnego właściwie upadła. I teraz na przełomie 1982 i 1983 roku podziemna Solidarność opracowała szereg oświadczeń czy dokumentów programowych, które miały po pierwsze ocenić sytuację w kraju i zaproponować jakieś kierunki działania dla tych, którzy chcieli być aktywnymi, którzy chcieli działać, no może nie w jawnej sferze publicznej, ale działać społecznie czy też politycznie. Jedną z takich pierwszych enuncjacji programowych było oświadczenie Społeczeństwo Podziemne. Ono było sygnowane w lipcu 1982 roku, czyli jeszcze przed rozwiązaniem Solidarności. No i właściwie w tym dokumencie Solidarność proponowała te wszystkie formy oporu, które wtedy społeczeństwo praktykowało, czyli kolportaż niezależnej prasy, bibuły, organizacja różnych takich instytucji samopomocowych, działalność w samorządach pracowniczych, no i prowadzenie podziemnej czy nieformalnej działalności związkowej poprzez na przykład zbieranie składek, pomoc represjonowanym, pomoc internowanym i ich rodzinom i też zbieranie informacji o represjach. Rozwiniętym programem już był dokument Solidarność Dziś, który został wydany w styczniu 1983 roku. I właściwie ten dokument powtarzał to, czy rozwijał to, co zostało przedstawione w tej pierwszej enuncjacji programowej Społeczeństwo Podziemne. Przede wszystkim nawoływano do selektywnego bojkotu PRL-u, znaczy sympatycy Solidarności nie powinni działać w nowych związkach zawodowych. Stosunek do samorządów robotniczych, do samorządów pracowniczych był zróżnicowany, gdyż to właściwie członkowie Solidarności na miejscu, tak, w danym zakładzie pracy mieli decydować, czy działać w samorządzie pracowniczym, czy też nie, jeżeli dany samorząd pracowniczy był taką wydmuszką władzy kontrolowaną przez dyrekcję, no to zalecano bojkot, ale w tych zakładach pracy, czy w tych miejscowościach, gdzie ten samorząd pracowniczy mógł działać w sposób autentyczny, no to zachęcano działaczy Solidarności do wstępowania do niego i do działania w tym samorządzie pracowniczym. No i również w tym dokumencie określano kierunki działalności podziemnej, to jest przede wszystkim wydawanie prasy, kolportaż prasy związkowej, prasy podziemnej i wydawnictw niezależnych oraz działania edukacyjne, edukacyjno-kulturalne, można powiedzieć. I takim horyzontem programowym Solidarności to był powrót do porozumień społecznych z roku 1980, czyli powrót do sytuacji sprzed 12 grudnia 1981, legalizacja Solidarności, wypuszczenie aresztowanych, już nie internowanych, gdyż w grudniu 1982 roku władze zawiesiły stan wojenny, a w lipcu 1983 roku zakończyły. I można powiedzieć, że w latach 1983-1986 wykształcił się taki swoisty pad społeczny, bo z jednej strony władzy nie udało się znormalizować całkowicie sytuacji, nie udało się zdusić podziemia, pomimo powtarzających się amnestii i represji. Te amnestie miały miejsce w roku 1983, była to taka ograniczona amnestia, potem taka generalna, no to miała miejsce w 1984, potem znów cząstkowa w 1985, no i jedna z ostatnich amnestii w PRL-u to jest wrzesień 1986, czyli władzy pomimo tego nie udało się zniszczyć podziemia, nie udało się wyeliminować podziemnej aktywności, czy to Solidarności, czy to innych organizacji. A z drugiej strony Solidarności nie udało się skłonić władzy do kompromisu, do przystąpienia do rozmów. Tak więc w tym okresie można mówić o takim swoistym pacie społecznym, o takiej swoistej równowadze, gdzie żadna ze stron nie mogła przeforsować swojego punktu widzenia, swoich propozycji programowych. I ta sytuacja wpłynęła na dywersyfikację myśli politycznej Solidarności, może nie całej Solidarności, ale mówiąc generalnie, mówiąc ogólnie, podziemia w Polsce, tak? Podziemia politycznego, czy opozycji politycznej w Polsce. I tutaj można wyróżnić dwa takie nurty. Pierwszy to był nurt prawicowo-ugodowy, który był reprezentowany przez zespół redakcyjny Głosu. To środowisko w maju, czerwcu 1983 roku opracowało dokument programowy pod tytułem Odbudowa Państwa. Potem w ramach tego nurtu lokował się również zespół polityczny Polityki Polskiej, który we wrześniu i październiku 1983 roku wydał dokument programowy pod tytułem Między Polską naszych pragnień, a Polską naszych marzeń. I do tego nurtu można również zaliczyć grupę publicystów politycznych, którzy na łamach przeglądu politycznego wydawanego pod koniec 1983 roku i na początku 1984 roku w artykułach zatytułowanych wystąpieniami, wystąpienie pierwsze, drugie, trzecie, proponowali własny wariant ugody. Z kolei na przeciwległym krańcu palety ideowej lokował się nurt radykalno-niepodległościowy, który dążył nie tyle do zawarcia ugody z władzą, ale do jej obalenia. No i w tym nurcie radykalno-niepodległościowym lokowały się takie organizacje jak Solidarność Walcząca, Grupa Polityczna Wyzwolenie, Ruch Społeczny Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość, Środowisko Polityczne Pisma Niepodległość i również Liberalno-Demokratyczna Partia Niepodległość. Te ugrupowania, te struktury były wewnętrznie zróżnicowane. To, co ich łączyło, to dążenie do obalenia komunizmu, pozbawienia komunistów władzy i proklamowania niepodległości państwa polskiego, czy dążenie do odzyskania niepodległości. Z kolei to, co ich różniło, to wizja ustroju, wizja Polski po pokonaniu komunizmu. Te trzy pierwsze organizacje, czyli Solidarność Walcząca, Grupa Polityczna Wyzwolenie, Wolność, Sprawiedliwość i Niepodległość, była zwolennikami takiego, można powiedzieć, socjaldemokratycznego programu gospodarczego, a natomiast środowiska polityczne Niepodległości, czy Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość, były zwolennikami reprywatyzacji i wprowadzenia instytucji wolnego rynku. Te pierwsze trzy organizacje dopuszczały współistnienie gospodarki państwowej i prywatnej. Z kolei środowiska liberalno, czy liberalno-niepodległościowe dążyły do takiej radykalnej reprywatyzacji majątku narodowego, no i wprowadzenia takiego czystego, wolnego rynku. Te wizje programowe, które były prezentowane no, właśnie w latach 1981-86, one, można powiedzieć, nie miały zbyt dużego oddziaływania społecznego z tego powodu, że właśnie władze komunistyczne w żaden sposób nie chciały z opozycją negocjować. Sytuacja zmieniła się w 1986 roku. Wtedy we wrześniu tegoż roku władze ogłosiły amnestię, na mocy której większość więźniów politycznych została zwolniona i to zainaugurowało nowy cykl polityczny.